Joanna Matuszewska, dobry wieczór Państwu. Jaki jest współczesny ojciec? Czy nadal jest głową rodu, zarabia na utrzymanie i pozostawia wychowanie dzieci kobiecie? A może to ojciec, który jest z dziećmi od początku, czyli chodził do szkoły rodzenia, brał udział w porodzie, był na tacierzyńskim i nie chce być tatą od święta? O roli ojca w życiu nastolatka rozmawiać będę dziś z Radosławem Nowakiem, ojcem dwójki nastolatków, właściwie nastolatki i dziesięciolatka i jednocześnie terapeutą z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Dobry wieczór, witam cię w studiu.
Dobry wieczór Państwu.
Bycie ojcem przeżywającego okres buntu nastolatka to chyba nie jest łatwe zadanie, prawda? Często niewdzięczne i ojcowie tak instynktownie, zwłaszcza w przypadku córek, oddają to w ręce żon. Robią to słusznie? Dobra to jest droga?
Rzeczywiście okres dorastania jest okresem bardzo trudnym zarówno dla nastolatka, jak i dla rodziców. Natomiast tak koncentrując się na ojcu, to myślę sobie, że tutaj rzeczywiście pojawia się sporo pytań, bo patrząc tak, jak wyglądało to ojcostwo w przeszłości trochę, to dosyć łatwo jest zrzucić na matkę tą odpowiedzialność wychowania, tak? Tego czasu spędzanego z tym młodym człowiekiem, w którym buzuje krew. Natomiast ja osobiście uważam, że warto podjąć to wyzwanie jako ojciec, żeby jednak być bardzo wyraźnie, być w życiu tego młodego człowieka, dlatego że to jest czas, w którym jeżeli nie będziemy, to on będzie straconym w tej dorosłości.
W jakim sensie?
Tych paru lat zabraknie. Dlatego, że to jest taki czas dla młodych ludzi stawiania sobie bardzo wielu pytań, tak? To jest czas rozwoju, czas burzy hormonów, czas problemów, wielu problemów, dla nas wydających się często błahymi, dla nich takimi ogromnie ważnymi. Czas pierwszych miłości, czas pierwszych chłopaków, tak? U dziewczyn i dziewczyn u synów. W związku z tym myślę sobie, że jeżeli my jako ojcowie nie będziemy w tym czasie z dziećmi, nie będziemy mówić, co myślimy, tak? Nie będziemy stawiać granic, ale też nie będziemy wybaczać, tak? Bardzo wyraźnie i pokazywać, jak można sobie inaczej poradzić w tej sytuacji, to czasem będzie stracony, dlatego że tych paru lat z tymi dziećmi nie przeżyjemy i tego można po prostu w dorosłości, ich dorosłości już nie nadrobić.
No właśnie, bo dzisiaj ojcom chyba trudniej być takim autorytetem, prawda? Bo kobiety same zarabiają, też chodzą do pracy, więcej wymagają od mężczyzn pomocy takiej w domu i tak dalej. Mężczyźni zresztą wielu chętnie to robi, ale dzieci też na to wszystko patrzą, prawda? I sobie myślą, aha, to jest moja rodzina, mama gotuje, ale tata pierze na przykład. To też jest jakaś nauka, prawda? Dla nastolatków.
To jest, ja myślę sobie, że tutaj jest mądrość obydwojga rodziców. Jeżeli jest tak, a bardzo dużo jest takich rodzin, że to kobieta, tak powiedzmy, zarabia na dom. Jeżeli kobieta zarabia na dom, ale mimo wszystko pozwoli mężowi być ojcem, tak? Ojcem z jego autorytetem, ojcem z jego decyzjami, ojcem ze swoim zdaniem, pomimo tego, że jest na przykład w gorszej sytuacji finansowej, to w tym momencie dzieci uczą się tego, że to nie jest kwestia tego, kto ile pieniędzy przynosi do domu albo jak jest bardzo wykształcony, tylko tego, że jednak jest tak, że mężczyzna ma w domu coś do powiedzenia. Jeżeli jest tak, że nie będzie się wspierać
tego żona z mężem.
Żona z mężem, tak? I na przykład doprowadzi się do sytuacji takiej, że mąż zostanie sprowadzony do roli takiego przynieś, podaj, pozamiataj, tak? Ojca, który jest nieudacznikiem, to te dzieci zapłacą dużą cenę w przyszłości. Dlatego, że dziewczynka będzie miała kłopoty z relacjami z mężczyznami, tak? Trudno jej będzie znaleźć sobie partnera życiowego i być może będzie traktowała go bardzo podobnie, w związku z czym to jest kwestia nieudanych relacji później. A w chłopcu nie wyrobi się, ma szansę nie wyrobić się taka siła młodego mężczyzny, tak? Że mężczyzna po prostu jest ważny. Dlatego patrząc na sytuację finansową i na taką sytuację mężczyzn teraz, jakby warto patrzeć przez relacje też tego, kim chcemy, żeby te nasze dzieci były w przyszłości.
Mhm. Czyli co tak naprawdę tata powinien przekazać swoim nastoletnim dzieciom? Czego się powinny od niego nauczyć? Na przykład, czego powinien się nauczyć syn?
Ja tutaj mam takie bardzo wyraźne zdanie. To znaczy, wydaje mi się jednak, że mężczyźni są dosyć w prostszej strukturze niż kobiety i jednak jest tak, że są wojownikami, tak? Bo zawsze tak było. Dlatego to, na co ja stawiam przede wszystkim, a co być może nie jest taką prawdą oczywistą, ale to, na co stawiam, to jest to, żeby nauczyć mojego syna i też tak jakoś z przyjaciółmi, myślimy, mężczyznami, po prostu czynności. To znaczy nauczyć go rozpalać ognisko, nauczyć go gotować, nauczyć rozkładać namiot, nauczyć pewnych określonych sportów, przeżywać przygodę.
No ale gotowania i prania chyba też.
Gotowania i prania też, tylko że do prania to jest jakby trochę trudniej zagonić. Myślę, że przyjdzie czas kawalerski taki, że trzeba będzie. Natomiast gotowania jak najbardziej. Tym bardziej, że wydaje mi się, że w takim czasie, gdzie rzeczywiście chyba jest tak, że no, tak jak patrzę wokół siebie i też na ludzi, z którymi zawodowo się stykam, dużo mężczyzn na przykład nie umie gotować. I to jest rzeczywiście, uważam, ze swojej strony duży atut ojca, mężczyzny, młodego człowieka, dorastającego nastolatka, żeby takie rzeczy potrafił. Tym bardziej,
no, nikt nie wymaga, żeby robił, prawda, zaraz nie wiadomo jakie frykasy, oczywiście, ale jakieś proste rzeczy, prawda?
Natomiast jakby pewien zestaw umiejętności, które młody człowiek nabywa, daje mu poczucie pewności siebie.
Ale dlaczego uważasz, że akurat ojciec powinien uczyć tego gotowania? Bo to takie męskie, wspólne bycie ze sobą w kuchni może być fajne dla syna?
Myślę, że po pierwsze jest tak, że może być fajny dla syna, po drugie warto łamać pewną regułę, że mężczyzna nie gotuje, tak? I to otwiera też moim zdaniem takie myślenie młodego chłopca na to, że można rzeczywiście robić takie rzeczy, z których inni mogą się wstydzić, tak?
Przypisane do roli kobiety, tak?
Tak, przypisane do roli kobiety. Mhm. Ja zresztą gdzieś tam chyba mam tak wpojone w życiu, że warto jest jakby nie dzielić ról. Nie mówię o wychowaniu, tylko o takim zarządzaniu domem i umiejętnościami, że warto jest nie dzielić ról i uczyć się możliwie wszystkiego, dlatego że nigdy nie wiemy, kiedy w życiu jakaś dana umiejętność będzie nam potrzebna.
Czyli dziewczyny powinny też uczyć się, nie wiem, malowania na przykład sufitu, pomocy przy remoncie i tak dalej, tak?
Oczywiście.
No dobrze, to powiedziałeś o synu, a co z córką w takim razie? Czego córka może się nauczyć od ojca? Jaka może być jego rola w jej późniejszym życiu jako kobiety?
Uważam, że ojciec powinien być tarczą. Ojciec powinien być tarczą i tutaj bardzo często jest tak, że może rzeczywiście wystąpić konflikt między ojcem a matką, tak? Konflikt czy jakieś zadry. Ja stoję w przekonaniu takim, że jest czas, w którym dziewczynka patrząc na ojca i jakby biorąc od niego to, co on jej daje, czyli na przykład, że ją chroni, że wymaga, ale też, że wybacza, tak? Że nawet jak się obrazimy, to jest określony czas tego obrażania, a nie na całe życie czy na tygodnie. Że zawsze za nią stoi murem. Jeżeli jest tak, że musi ponieść konsekwencje, to oczywiście jest tak, że te konsekwencje ponosi, tak? Natomiast jest też tak, że jest czas na to i możliwość wybaczenia, jeżeli, tak powiem kolokwialnie, odkupi się winę.
Czyli chcesz powiedzieć, że w okresie dojrzewania ojcowie absolutnie nie powinni odsuwać się od swoich córek i przekazywać jakby głównego steru tutaj dowodzenia w domu żonie, nie, jeśli chodzi o wychowanie. Ale
nie,
co
też
może
z takiego
tak konkretnie
punktu psychologicznego. Dlatego, że jest tak, że bardzo dużo ojców, myślę sobie, że robi błąd chyba, odsuwa się od córek tak trochę
nie wie, jak reagować
fizycznie
na przykład
nawet
na
w
ich
momencie, kiedy córka zaczyna dorastać i staje się kobietą.
Tak.
Jeżeli jest tak, że mamy na przykład dobre relacje z dzieckiem od samego początku, ona siada nam na kolana, przytula się, dotyka, tak rozmawiamy, jesteśmy bardzo blisko i nagle przychodzi moment, w którym siada nam na kolana kobieta i my jako mężczyzna jesteśmy skrępowani. Tak? Nagle. Tak, bo to już nie jest dzieciątko.
Ale to jest ciągle nasza córka.
Tak, to jest ciągle nasza córka, ale w tym momencie jest tak, że przez to, że nie wiemy, jak się zachować, może nastąpić taki moment, że próbujemy przez swój lęk, że na przykład jakiś nasz gest czy dotyk zostanie źle odebrany, zaczynamy się odsuwać. Młodzi ludzie tego nie rozumieją, mogą nie zrozumieć.
No ale można córkę, nawet która jest nastolatką i przechodzi okres dojrzewania, nie wiem, pocałować w czółko przed pójściem do łóżka, tak?
No oczywiście,
i to jest gest taki bardzo ojcowski, bardzo sympatyczny i też dający te poczucie bliskości dziewczynie, prawda?
Dokładnie.
No właśnie. Czyli co? Mamy w takim razie ten obraz już trochę jasny. Ojciec jest bardzo ważny. A czy dziewczyna uczy się też patrząc, obserwując rodziców w takich ich relacjach? Oczywiście syn też. Jakim w przyszłości będzie na przykład mężem, a dziewczyna jaką będzie żoną? Obserwuje rodziców. To też jest pewna nauka, prawda? Żeby wzajemnie odzywać się na przykład do siebie z szacunkiem, odnosić, pomagać i tak dalej.
Na pewno, to znaczy no, wiadomo, że dzieci wnoszą pewne wzorce z rodziny, jeżeli nawet nie wszystkie wzorce. Tak jak dziewczynka uczy się, jakby widzi pewien wizerunek mężczyzny. To, co ojciec jakby daje jej taki bagaż na resztę życia, to wizerunek mężczyzny, który będzie ze sobą dźwigać, będzie go porównywać. Będzie wybierać być może podobnie, tak, ale też może postawić za duże wymagania, bo to też jest takie ryzyko i nigdy tego autorytetu nie znajdzie, jakby nie doścignie żaden inny mężczyzna tego autorytetu, ale na pewno jest tak, że widzi, jak można być w życiu, tak jak chłopiec uczy się i patrząc na ojca stosunku do matki, do kobiety, do relacji. Ale ja myślę sobie, w tym wszystkim to jest tak, bo można mówić o pewnym, bardzo idealizować pewne rzeczy. Mówić, że wszystko, co dziecko wyniesie i że w ogóle idealna rodzina. To na rodziców nakłada bardzo duży stres, moim zdaniem, w naszych czasach. I takie też pewne napięcie, że my musimy być idealni, tak, że nie mogą nam puścić nerwy, że nie możemy się pokłócić. Ja myślę sobie, że najważniejsze jest to, jak rodzice wychodzą z konfliktów, a nie, że ich nie mają. To znaczy, nie ma moim zdaniem ludzi, którzy, rodzin, które nie mają kryzysów, nie mają konfliktu, tak? Mhm. Często padają przy dzieciach różne trudne i brzydkie słowa. I to się zdarza. Natomiast największą nauką dla tych młodych ludzi, moim zdaniem, jest to, jak zobaczą, jak rodzice sobie poradzą z tym konfliktem. Że się przeproszą, że wytłumaczą, że poszukają razem rozwiązania, że powiedzą, słuchajcie, tak się zdarzyło, bo się zdarza, nie powinno się zdarzyć, no ale tak jest w życiu.
To jest taka nauka życia w praktyce. Nauka bycia z drugim człowiekiem w późniejszym okresie życia naszych dzieci. A chciałam cię zapytać z twojej pracy terapeutycznej. Czy właśnie zauważasz jakieś takie sytuacje, o których powiedzmy możemy porozmawiać, gdzie dziecko no, jest pozbawione tego autorytetu ojca, tego kontaktu z ojcem i rozpoczynają się jakieś problemy? To ten brak ojca albo jakiś deficyt ojca może po prostu generować problemy wychowawcze?
Oczywiście, że może. To znaczy z pracy zawodowej mogę powiedzieć o paru takich przypadkach. Rzeczywiście miałem szczęście spotkać się z takimi młodymi ludźmi i z ich ojcami. Szczęście dlatego, że jakoś te relacje się poukładały. Brak ojca albo poczucie braku ojca u młodego, dorastającego przede wszystkim chłopca jakby powoduje rzeczywiście, że on nie wiem, czy traci autorytet, ale na pewno jest tak, że w wielu sytuacjach nie ma kogo zapytać o to, jak sobie poradzić, tak? W pierwszej miłości, w jakichś konfliktach z kolegami. Poza tym mam wrażenie, że młodzi ludzie wtedy też tracą, mogą stracić takie poczucie oparcia, którym daje tata, dlatego że oparcie mamy i taty to jest jedna tarcza. Tak? Jeżeli jednego z nich brakuje, bo to też chodzi o mamę, tak? No to jakby pół tarczy zawsze coś przepuści, prawda? Mhm. Zawsze gdzieś dostaniemy jakimś rykoszetem. W tych relacjach, z którymi ja miałem gdzieś tam, w których ja miałem przyjemność towarzyszyć, zawsze tym, co było leczące, tak to nazwijmy, to było to, że ojciec zaczynał widzieć, że jego brak czasu dla dziecka albo jego nieobecność powoduje rzeczywiście poważne skutki w zachowaniu i wracał w jakiś sposób. Natomiast chciałbym wszystkim tatom powiedzieć, że to nie chodzi o to, żeby poświęcać strasznie dużo czasu, tak? Tylko żeby poświęcać w miarę regularnie ten czas i w bardzo wysokiej jakości. To znaczy tylko na przykład dla tego dziecka w tym czasie, że mieć czas taki, który mamy regularnie w jakimś tam odstępie, w zależności jak można, tylko dla syna, tak? Albo synów, tak? I tylko dla córki, gdzie oni nie muszą być zazdrośni o ten czas, że wiedzą, że jest to na przykład godzina tygodniowo, tak? Ale tylko dla nich i tylko w takim, można powiedzieć, ich związku. Wtedy to jest czas na to, żeby pogadać, to jest czas na to, żeby z sobą pobyć, to jest czas, żeby się poprzepychać, żeby coś wyjaśnić.
No właśnie, też to cementuje właśnie takie relacje ojca z dzieckiem. Mówiłeś też wcześniej, przed wejściem na antenę, o tym, że ty masz taki swój pomysł jako ojciec na to, co można, jak można z dziećmi spędzać czas, i organizujesz takie wyjazdy tylko ze swoim synem, prawda? Gdzie jesteście tylko we dwóch na takich wyprawach jakichś męskich.
To jest taki, można powiedzieć, nie tyle jakby mój pomysł, ale na szczęście to jest pomysł ludzi, z którymi mam szansę być. To jest pomysł na przykład mojego zespołu, w którym pracuję, bo oni tak robią. To jest pomysł przyjaciół, z którymi...
Sprawdza się?
Z którym spędzam czas. Od 5 lat dosyć regularnie, co najmniej raz w roku, bierzemy swoich synów i jedziemy na bardzo krótkie wypady. 2-3-dniowe. Kajaki, jakieś góry, trochę do powspinania się,
czy jesteście survival. Tam bez kobiet, tylko mężczyźni.
Dokładnie.
W męskim towarzystwie.
Musimy się sami przygotować, sami sobie tam wszystko robić i w tym czasie to, co myślę, że jest ważne, staramy się, żeby większość rzeczy, które jest robione na takim krótkim wyjeździe, czy takim spływie, czy obozie w cudzysłowie, robili nasi synowie. Czyli oni się uczą rozpalać ognisko, uczą się gotować na ognisku, uczą się rozkładać namioty. Oczywiście jesteśmy dla nich pomocą i tam ich zabezpieczamy. Ale na przykład fakt tego, że jeździmy już od pięciu lat w takie różne miejsca, powoduje, że teraz to są na przykład 18-19-letni mężczyźni, którzy, tak jak rozmawiamy z przyjaciółmi, całkiem nieźle sobie radzą. Potrafią ugotować, nie boją się wyjazdów, jakby planują wycieczki. Mój młody, który ma 10 lat, potrafi sobie zrobić śniadanie, ugotować prosty obiad, tak, rozpalić ognisko. I ja mam wrażenie, że ci nasi młodzi synowie, mówię nasi, no bo to tak trochę nasi, czują się, jakby łatwiej sobie radzą w takich trudniejszych sytuacjach, nawet jak w szkole, czy z relacjami rówieśniczymi, przez to, że mają te umiejętności, które mogą zdobywać w takiej jakby walce, krótko mówiąc.
Czyli dobry ojciec to też dobry przyjaciel właściwie dla syna i dla córki, prawda? Czyli
tak.
nie można się ograniczać tylko do roli wychowawcy i takiego ojca, który nadzoruje, prawda? Tylko być przyjacielem, rozmawiać i spotykać się, spędzać razem czas. Bardzo ci dziękuję za przyjście do studia. Przypomnę, że gościem był Radosław Nowak, ojciec 2 dzieci i jednocześnie terapeuta z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, który jest patronem, partnerem naszej kampanii Mamo, Tato, Ratuj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za chwilę na autopilota, którego przygotuje dla Państwa Grzegorz Armatowski. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.